Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, a razem ze mną nagrywa...
A ja nazywam się Rafał Iżyński.
Rafał, tak, w ogóle informacja dla naszych słuchaczy. Dzisiaj tylko audio. Dzisiaj tylko audio, gdyż nasza telewizja Inwestorzy TV mają przerwę wakacyjną. Wrócimy do Was z nagraniami wideo po wakacjach, gdzieś w sierpniu. A tymczasem zrobiliśmy sobie taki odcinek wakacyjny, tylko audio, czyli ja u siebie w biurze przez Skype'a, ty u siebie w domu przez Skype'a i będziemy próbowali popatrzeć, co to się w trakcie wakacji działo, bo okazuje się, że wakacje w odróżnieniu od, no nie wiem, typowo wakacyjnych nastrojów, to ja muszę powiedzieć, że coś się dzieje, że nie ma, chociaż... Tam wiadomo, niektóre sesje są nudne takie, że można przysnąć, ale jakby dużo wydarzeń takich w międzyczasie się dzieje, o których moglibyśmy powiedzieć. Pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, Petrol Invest opuszcza giełdę. Widziałem dzisiaj jakiś komunikat KNF-u.
Tak, już nie będzie spekulacji, nie będzie zarabiania na tiku o jeden grosz, bo takie sytuacje mamy praktycznie od 2013 roku. No i koniec chyba jednej z największych, najgłośniejszych przygód, tak, jeśli chodzi o daną jedną spółkę.
No baniek spekulacyjnych takich. Ile był max Petrol Investu, tak historycznie?
700 zł, to ponad 700 zł było 2007 rok po debiucie.
A to jest spółka, która debiutowała, z tego co ja kojarzę, jakoś tak tuż zaraz w okolicach 2007 roku, czyli tuż przed szczytem w roku 2007. Jest na szczycie hossy tej takiej deweloperskiej. Tak? Ja widzę Max 842 mi się pokazało.
Tak, ja mam wyświetlony wykres tygodniowy. To pierwsza świeczka tygodniowa, to jest właśnie lipiec 2007, najniższy poziom 385, najwyższy 842.
W tydzień.
No to taki tydzień. Tygodniowy...
Tak można inwestować, tak? To przypomnijmy, bo to spółka kiedyś tam z portfela Ryszarda Krause, który chciał poszukiwać złoto, tam spółka...
Czarne złoto.
Tak, czarne złoto, czyli ropę naftową. Miał tam w portfelu Petrol Investu, było kilka, już nie pamiętam, 4, 5, 6 spółek, które poszukiwały tej ropy. No i Petrol Invest zasłynął tym, że słał na rynek komunikaty kompletnie niezrozumiałe dla inwestorów, takich, że być może zwiększają się szanse na to, że gdzieś tam może dokopią się do jakiejś ropy. I to wszystko obudowane w różnego rodzaju taki techniczny slang, żeby nie powinien użyć słowa techniczny bełkot. To jest jakby ktoś chciał sobie przejrzeć historyczne raporty bieżące Petrol Investu, no to był to hit absolutny.
To ciekawostka. No już od dwóch, trzech lat, kiedy te akcje są groszowe, no to umówmy się, że już nie ma aż takiego wielkiego zainteresowania rynku, więc zresztą jak się popatrzy na obroty, no to te największe obroty były w pierwszym półroczu 2014, a później już naprawdę już tylko symbolicznie.
Tak jest. To ja nawet nie potrafię policzyć, ile emisji akcji, ile zrobił Petrol Invest. No i co kilka tygodni był taki moment, że wypuszczali kolejne emisje akcji. No,
swego... Alfabet się skończył.
Tak, alfabet się chyba tak. Ryszard Krause w pewnym momencie, jak już miał swoje inne problemy, to wyszedł całkowicie z Petrol Investu. No i to jest taka spółka, nawet nie wiem, to jest teraz tam w akcjonariacie tak jakimś dominującym akcjonariuszem. Bardzo dużo mieli inwestorzy indywidualnie z racji tego, że to był taki, wiesz, po Uniwersalu i Elektrimie, można powiedzieć, kolejny cesarz spekulacji na naszym rynku. O tym, że to jednak była popularna spółka wśród inwestorów indywidualnych, świadczy to, że na przykład giełda, wprowadzając kontrakty terminowe na akcje i wprowadzała kontrakty na takie spółki typu PKO BP, Orlen i tak dalej, wprowadziła również kontrakty terminowe na Petrol Invest.
No to był jeden z hitów, tak? Kontrakty terminowe na spółkę groszową.
A nie wiem, czy ona wtedy była groszowa. Chyba tak. Znaczy, ja już odkąd pamiętam, to to PetroInvest był spółką groszową. To, co mi się jeszcze kojarzy z PetroInvestem, to, że jak posłowie składają regularnie, no muszą tam, nie wiem, czy co roku, czy co rozpoczęcie kadencji, te wszystkie takie dokumenty o stanie posiadania.
Zeznania majątkowe.
Tak, zeznania majątkowe. Wiadomo, że muszą tam wyszczególnie składnikiem majątku powyżej jakiejś tam kwoty, bodajże powyżej 10 tysięcy złotych, ale też muszą udziały w spółkach. No, gdzie posiadają jakieś udziały i Leszek Miller zawsze od wielu lat składa zeznanie majątkowe, że ma 20 akcji Petrol Investu kupowanych po no kilkaset złotych w każdym bądź razie. Także to zawsze pamiętam. No to cóż, to drodzy słuchacze, jak macie te akcje Petrol Investu to nie, i jeszcze ich nie sprzedaliście, to najprawdopodobniej jak się opublikuje to nagranie tego podcastu, to już będziecie mieli je na zawsze.
Tak, no dzisiaj pierwsza sesja po decyzji KNF-u jest minus 50%.
Dzisiaj?
Tak.
No tak, no ale te minus 50% to oznacza, to jest minus 14 groszy. Minus 14 groszy. No cóż.
No ja widzę taki podwójny szczyt przy 30 groszy, więc chyba sygnał sprzedaży.
Tak, to analiza techniczna oczywiście. Oczywiście nie ma jakiegokolwiek sensu, bo to są taki wykres, jest taki szarpano przerywany, tak, no ale no wiadomo, to jest, powiem tak, no jest tak przy inwestycjach w spółki takie, które mają no bardzo ryzykowne domeny działalności, takie jak poszukiwanie ropy naftowej, bo zakładam, że gdyby oni tę ropę znaleźli, nie pamiętam, gdzie oni to kopali, w tym Kazachstanie czy gdzieś tam, no to być może inaczej potoczyłby się los tej spółki. Natomiast oni od początku do końca tej ropy szukali. To bardzo, bardzo ryzykowne. Co ciekawe, w akcjonariacie tej spółki, nawet nie wiem, czy jest teraz, ale wiem, że swego czasu kilka OFE było.
To fakt, ale...
Moim zdaniem trochę nierozważnie, bo jednak te fundusze emerytalne powinny inwestować jednak no, w odrobinę bezpieczniejsze aktywa.
To ja ci powiem taką anegdotkę, bo może czy ty, czy część z naszych słuchaczy wie lub nie wie, ja byłem przez wiele lat wykładowcą na uczelni, między innymi prowadziłem zajęcia z analizy technicznej, no i jak tam któregoś studenta, wiadomo... No nie wykazywał się odpowiednią kulturą i chciało mu się dać trudne zadanie. No,
czy byłeś złośliwym wykładowcą i znęcałeś się nad studentami?
Jak trzeba, to tylko odbijałem piłeczkę. No to wskaż formacje prowzrostowe na wykresie PetroInvestu w dowolnym okresie czasu.
No rozumiesz, byłeś złośliwy i wiesz, bezlitosny na swoich studentów. Dobra. Tutaj też tak, a propos formacji wzrostowych i jednak spółek no, troszkę poważniejszych, tak to nazwijmy, chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o KGHM-ie. Ten biedny ten KGHM. No, ale gdyby tak powiem, jak odciąć na wykresie tylko dwa ostatnie tygodnie, albo trzy, no to mamy mega hossę na KGHM-ie, który wzrasta, czyli tak popatrzę, z 50 paru złotych no do 75 teraz obecnie i w międzyczasie przez te ostatnie kilka tygodni było jeszcze odcięcie dywidendy. Co prawda ta dywidenda no pożal się Boże 1,5 złotego.
Czyli więcej niż przewidywałem w listopadzie ubiegłego roku na profesjonalnym inwestorze.
Bo ty tam wróżyłeś, że zero. To też jest, tak?
Albo złotówkę.
Tak? Że, no wiesz co, spółki, niektóre spółki Skarbu Państwa, które o których mówiliśmy no, wielokrotnie w naszym podcaście, które proponowały różnego rodzaju dywidendę, bardzo, bardzo niską, zostały ograniczone z dywidendą do zera. Patrz Tauron, który zaproponował 10 groszy.
Czy PGE,
a
tak?
PG, to ile to PGE zaproponowało?
Było 90 kilka, a skończyło się na 20 kilku groszy.
To dramat, powiem ci.
Cargo w ogóle na przykład.
To
tak?
Cargo w ogóle, Tauron w ogóle. No, a KGHM.
Akurat w Tauronie to ja się bardzo cieszę, że tam nie wypłacono dywidendy, bo ta spółka patrząc na jej bilans to nie powinna wypłacać dywidend.
To rozumiem.
Moim zdaniem.
No, ale wiesz, patrząc z punktu tych osób, które kupiły akcje Tauronu w akcjonariacie obywatelskim, no to jest katastrofa, prawda?
Patrzę, a to
jest kurs plus wszystkie historycznie doliczone dywidendy to jest tak wciąż głęboki minus, prawda?
Ale wracając do KGHM-u, skąd tam się wziął ten wzrost?
No super jest ten wzrost, powiem ci, że oni mieli w dniu Brexitu, o którym zaraz będziemy mówili, zjazd bodajże do 55, 55,5 złotego, jakoś tak, i teraz jest 75. Skąd ten wzrost?
Czy tu przede wszystkim czynniki mocnego rynku surowców. bo może ta miedź, która tam odbiła z 4600 na 4900, jakieś takie lokalne, no ale to są ruchy no mniej niż 10%, prawda? Około 10% to jest max. Więc to ten ruch na pewno miedzi nie stoi za tym, za przesłanką, żeby KG rósł o aż o 35%. I tutaj należy podkreślić największą zasługę, wzrost cen srebra przede wszystkim, bo to srebro urosło właśnie w ostatnim czasie bardzo mocno. Od początku roku to jest tam około 40-50%, z czego największy przyrost jest dopiero tam gdzieś od marca, kwietnia. No i dodatkowo jeszcze razem ze srebrem molibden, który waży coraz więcej w strukturze przychodów. Do tego mamy osłabienie złotówki wobec dolara, tak?
KGHM jest eksporterem, tam, więc ale słaba jest. Złotówka to jest im lepiej. Także to...
Dalej coraz mocniej rosną szanse na zmiany w podatku miedziowym.
No powtarzasz to. Więc... A to Chile, ta Sierra Gorda, coś się zmieniło? No bo gdzieś tam jakieś odpisy były na tą Sierra Gorda, jakieś poważne i to jakieś, jakakolwiek zmiana w postrzeganiu tej inwestycji, czy odpisujemy ją?
Znaczy, myślę, że Sierra Gorda już jest bardzo dawno wyceniona negatywnie versus wcześniejsze, tak? Wyceny tej Sierry w kursie KGHM-u, więc tutaj jest ciężko cokolwiek negatywnie zaznaczyć. Pamiętajmy, że do Sierra Gorda to KGH ma, jeśli dobrze pamiętam, 55%, tak? A Japończycy kolejne, więc to tak też nie jest, że to jest 100% KGH. Więc no, powiedzmy, że ja teraz osobiście, jeśli chodzi o KGHM, czekam po prostu na tą nową strategię. Jaki będzie pomysł zagospodarowania, bo to ryzyko polityczne to z jednej strony dla niektórych spółek jest strasznym przekleństwem, patrz energetyka, tak? Czy Bogdanka do niedawna, a z drugiej strony patrząc na, nie wiem, JSW, czy ewentualnie KGHM, czy PGNiG, no tutaj jest pozytywny wpływ na sytuację fundamentalną i tak dalej w spółkach. Więc pytanie, jak...
Ale że pozytywny w sensie masz na myśli ten podatek miedziowy, że może się zdarzyć, że posłowie się zlitują i przegłosują jakąś jego łagodniejszą wersję.
Podatek miedziowy to był taki, według mnie, to jest taki bufor na po prostu niskie ceny miedzi, tak? W razie czego. Bo jakby te ceny miedzi dalej spadały i one by pozostały w tym trendzie spadkowym, no to naprawdę bardzo niewesoła by się sytuacja KGH zrobiła, no a po prostu zmiany w podatku miedziowym, no to jest po prostu takie z miesiąca na miesiąc, tak? Ewentualnie, no bo KGH płaci co miesiąc ten podatek. I tu w każdej chwili można po prostu wpłynąć bardzo pozytywnie na cash flow KGH w ten sposób. Ale ja mam tutaj na myśli tą strategię co do w ogóle takiego strategicznego podejścia do KGH-u, bo słychać to, co można wywnioskować z wypowiedzi polityków, to, że negatywne jest podejście do zagranicznych inwestycji, tak? Czyli jest nacisk to, że ewentualnie no Sierra Gorda po jakichś tam mogła być w wysokich cenach kupiona. No oczywiście jak kupowało KGHM, to te ceny miedzi były diametralnie inne, więc wycena tych złóż i projektów była również diametralnie inna, tak? Ale KGH ma mnóstwo tych innych projektów zagranicznych, no i teraz mamy bardzo duże jakieś tam zapasy cashowe, finansowe KGH-u na inwestycje. No i teraz pytanie, czy ta kasa pójdzie na inwestycje zagraniczne, czy może jednak w Polsce, tak? No, no bo ale... w Polsce mamy potencjalnie duże projekty i nie wiadomo, bo rynek może się obawiać zaangażowania w energetykę chociażby KGH.
To tak? Też tak może być, ale przecież mówiliśmy też wielokrotnie w naszych nagraniach, że przy tych cenach miedzi, no to stosunkowo niskich w porównaniu do zeszłych lat, jest tak, że opłacalność wydobycia w Polsce jest pod znakiem zapytania.
No, zgadza się, ale to ja, tak samo masz...
Koszt wydobycia jest tak duży, że to się, wiesz, nie do końca tak zwraca, nie?
Ale tak samo masz z węglem, tak? A polityka
stąd,
wiadomo
jak się jest. Właśnie wzięły te inwestycje KGHM-u na całym świecie, że oni muszą poszukiwać tańszych złóż, gdzie jest niższy koszt wydobycia i takim właśnie projektem miała być ta Sierra Gorda, że ten średni koszt wydobycia za tonę jest tam zdecydowanie niższy niż w Polsce.
A to się zgadza, no ale tak jak właśnie wspomniałem, tak samo masz na rynku węgla, prawda? I jednak tutaj ta strategia jest Skarbu Państwa zupełnie inna w tym momencie. No tak. Nowa władza, zobaczymy po prostu. Także to może diametralnie zmienić postrzeganie zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na KGHM. Tu niczego nie można wykluczyć i na pewno rynek na to czeka.
No dobra, no póki co KGHM właśnie w te kilka sesji zrobił, czy w kilkanaście sesji zrobił plus 35%. To jest szok. Mimo odcięcia dywidendy, to w ogóle ta dywidenda, że wracając na chwilę do tej dywidendy, ona jest tak skandalicznie niska, że no wiesz, wiadomo, jak to przy wypłacie dywidendy, że ten kurs jest korygowany o wartość, kurs odniesienia jest korygowany o tej wartość odciętej dywidendy. Ja tego w ogóle nie zauważyłem w przypadku KGHM-u. No w ogóle, wiesz, jakoś...
Po raz pierwszy od dobrych kilku lat.
Tak, bo zawsze byłem, wiesz, przyzwyczajony, że okej, ten KGHM 70 parę, coś tam, tu już tam 60, tam 68, 69, jak odcięta dywidenda, to ja w ogóle, wiesz, nie skojarzyłem, że jest jakaś, wiesz, solidna korekta w cenie, że się ten kurs obniżył, aha, dobra, ale to się nic nie dzieje, bo to jest odcięta dywidenda. W ogóle mi to umknęło, przemknęło, nie? Tak, tak, jakieś to jest to, tak, tak nisko, tak, tak mało to jest w kursie, znaczy. No cóż, no takie czasy, tak? To jeszcze podejrzewam, że na moment, że KGHM będzie płacił znowu dwucyfrową dywidendę, to trzeba będzie, oj, długo poczekać, tak? Na jakimś tam, na mieć po 8 tysięcy, to wtedy. To wtedy.
Dokładnie tak, to jest rynek surowca.
Dobrze, więc to, skoro mówimy tu o strategii Skarbu Państwa i tych spółek różnych i wspomniałeś o węglu, to może przejdźmy płynnie do tego, co mamy w portfelu C, czyli mamy JSW. No i co tam w tym JSW? Bo było załamanie, a teraz znowu jest dobrze, się zaczęło robić.
No tak, kurs zachowuje się książkowo, jeśli tak patrzymy na analizę techniczną. Bardzo szybki wystrzał w górę. Tak,
do ponad 20. Tak, było, tak.
Do ponad 20, później silna korekta. Do tam 13 z kawałkiem, no i teraz znowu odbicie w górę, no, w okolice 19 zł. W międzyczasie silne wzrosty na rynku węgla energetycznego. Pytanie, jak to się przełoży? Na pewno się zazwyczaj przekłada na węgiel koksowy i na koks. Do tego bardzo mocne zastrzyki gotówki ze sprzedaży części aktywów z grupy JSW, więc tutaj, tak jak była kilka dni temu wypowiedź ministra w Sejmie, że tutaj JSW została zasilona tak 1 miliard złotych cashu.
Ale, dobra, powiedz mi taką rzecz, bo to jest, wiem, no to są fajne czynniki. Jak jest 1 miliard złotych w cashu, a spółka warta 2 miliardy, to jest zasadniczo, to jest fajna sprawa. Czy ta spółka przy tych cen, po wzroście cen węgla jest operacyjnie rentowna, tak wiesz, miesiąc do miesiąca? Czy podstawowa działalność? Bo ja rozumiem, że mogli ze sprzedaży jakichś aktywów utrzymać tu kilkaset milionów, tam miliard i to jest przyjemnie się robi, jeśli chodzi o działalność spółki, ale czy gdyby to odciąć, to w długim terminie to wydobycie węgla przy tych dzisiejszych cenach węgla powoduje, że ta spółka jest rentowna.
Przy tych obecnych cenach węgla, gdzie tam ten kontrakt terminowy ARA to już jest około $58, to wydaje mi się, że tak już powoli jest można powiedzieć tutaj, że tak, ale musimy brać pod uwagę te procesy restrukturyzacyjne, które rozłożone są w czasie, tak, cięcia kosztów. Ja mam tutaj na myśli chociażby przeniesienie, no tam jest 12% załogi ruchu Jasmos, tak, do SRK.
A co to jest?
No więc to jest jedna z części kopalni, która już jest bardzo uboga w złoża, ale dalej wydobywa. No i po prostu zmniejszy się tam zatrudnienie w JSW o 3-3,5 tysiąca etatów. To jest właśnie ponad kilkanaście procent całego zatrudnienia. To jest bardzo dużo moim zdaniem. Do tego mamy umowę ze związkami, tak, na wstrzymanie deputatów i czternastek. To są kolejne już bardzo solidne środki. Więc w momencie, jak kto zejdzie z kosztów, tak? No bo przeniesienie pracowników, no to tam gdzieś trzeci, czwarty kwartał dopiero. Wypłata 3 deputatów tego, no to jest koniec roku.
Te związki zgodziły się na te ustępstwa?
Tak, tak, tak. To jest już sprzed kilku miesięcy umowa, tak?
To jest klepnięta. Niezłe. Pamiętasz, jak żeśmy lamentowali na postawę związkowców wielokrotnie, że chyba jednak...
No, przyszła nowa władza, więc tam szybko się dogadali po wymianie.
Dobra, po ile mamy te JSW w portfelu?
12,60.
Widzę tu i teraz, patrzę, 19,05. No to fajnie. A widzę, że w ten wpływ tych wyższych cen węgla też Bogdanka chyba bardzo ładnie...
Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo Bogdanka jest tam plus też chyba z 35 na 46 zł w 6 sesji. Więc to jest dobre też grubo ponad 30%, a JSW w tym czasie tylko kilka procent. Ja mam takie wrażenie cały czas, że JSW nadal ma bardzo, bardzo, bardzo negatywny stosunek inwestorów w odróżnieniu od Bogdanki.
No wiesz, no wszyscy pamiętają te cyrki.
Dużo więcej ryzyk jest. Dokładnie przy JSW.
To wszyscy pamiętają, że to mi się też tak kojarzy. Nawet ja bym uznał, że ta spółka jest fundamentalnie w porządku. To, co mówiłeś, że wydedukował, że jednak to operacyjnie miesiąc za miesiąca zarabia, to ma szansę się w dłuższym terminie. Że
nie... Znaczy zarabia, no pewnie netto jeszcze nie, ale tak na cash flow czy na EBITDA wydaje mi się, że już powoli będzie.
Ja bym chciał, żeby netto zarabiał, wiesz o co chodzi, nie? Bo to takie, wiesz, przeszacowanie majątku, sprzedaż fragmentów aktywów, no to jest fajne w krótkim terminie, no bo ile tak można, prawda?
No jeszcze tych zdarzeń jednorazowych chyba będzie jeszcze kilka, tak, ale wiesz, które
ja
będą wpływały na wynik.
To jest, wiesz, JSW, spółka z dziesiątkami tysięcy górników, sto kilkadziesiąt związków zawodowych, czy ile ich tam jest, nie? No to ja...
No kilkadziesiąt, a zatrudnienie ponad 24?
Ten procent uzwiązkowienia jest tam powyżej 100%, tak, że w JSW, no to ja cały czas to pamiętam, prawda, że jakby tam zawsze jakieś boleśniejsze programy restrukturyzacyjne mogą się skończyć jakimś paleniem opon i tak dalej, no ale no co by nie było, no widać, że to
No zgadza się, ale fundamentalnie to tak, przełamana linia trendu spadkowego, tam w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, około 13-14 zł nastąpiła, więc my akurat zakupiliśmy do portfela przed tym, ale tam były już konkretne przesłanki fundamentalne,
to
że
no, mówiliśmy niejednokrotnie,
było pozytywnie. Więc i mamy fundamenty i technikę teraz, tak? Razem z nimi, razem z trendem takim gramy teraz, więc ja na razie jeszcze byłbym za trzymaniem tych akcji w portfelu C i czekamy na dalszy raz.
Dobra. A powiedz mi, co takiego się stało, że mieliśmy tak było dobrze, a jednak no właśnie, że co się stało takiego w ZEPAKu, że zarobiliśmy kupę kasy w pewnym momencie, a skończyliśmy z tą inwestycją na zero. Bo mieliśmy przez chwilę w portfelu ZEPAK, na którym mieliśmy super zarobieni przez krótką chwilę.
Tak, my ZEPAK kupiliśmy w momencie po publikacji od razu wyników kwartalnych, które były no naprawdę no, bardzo dobre. I ta spółka momentami tam mieliśmy na niej po 20-25% niezrealizowanego zysku. No i poszła informacja po prostu niespodziewana, że Zygmunt Solorz, on ma chyba 55% w paku, bynajmniej pakiet większościowy, może po prostu pójść na deala ze Skarbem Państwa i zamienić te swoje udziały na udziały w Enei. A to automatycznie by oznaczało, że ZE-PAK będzie ponownie państwowy. No i automatycznie jest ryzyko polityczne. Nie wiadomo, na jakich parametrach miałaby być ta transakcja. Oczywiście kurs na te kilka miesięcy będzie się odrywał zupełnie od fundamentów. I po prostu będzie tylko i wyłącznie ryzyko polityczne i spekulacja.
Czyli to, co mamy,
więc
pozostałe
nie, my nie wchodzimy.
Pozostałe spółki
nie chcemy to wchodzić. Tak, bo na PGE i PKP Cargo na tyle się mocno przejechaliśmy, że jak ja takie coś zobaczyłem, to nawet postawiłem po prostu stop lossa, tak? Żeby nie być tylko stratnym. I mimo tego po prostu no, skasowało nam te 15-20% po tej informacji, mimo że zaufałem tak jeszcze powiedzmy w fundamenty tej spółki, ale no po prostu stop loss nas wyrzucił na zero.
Widzę, że PKP Cargo czołga się przy dnie.
No ja troszeczkę cały czas tam jakoś tak nie dowierzam, że jest taka wycena tej spółki, ale ludzie, którzy po prostu sprzedawali jak najbardziej mieliby sporo argumentów, żeby jednak uzasadnić swoje decyzje. Ja jednak tutaj idę, tak jak Warren Buffett niedawno też kupował udziały właśnie w spółkach kolejowych, no to dla mnie po prostu pozycja PKP Cargo jest drugim, tak, jeśli dobrze pamiętam, przewoźnikiem w Unii Europejskiej. Bo chyba tak, jakoś tak naprawdę czołówka. Więc po prostu z samej tej pozycji z samej ważności transportu kolejowego i teraz te transporty modułowe, prawda, kontenerowe, przepraszam, innego rodzaju połączenie tych różnego rodzaju transportu, wyjście za granicę PKP Cargo z tym taborem, koneksją, rozwój tak połączeń z Chinami. No, jest naprawdę kilka szans, że mądrze zarządzana ta spółka ma bardzo duże szanse przed sobą. No ale wiadomo, mamy ryzyko polityczne, mamy niestety związki zawodowe, które tam bardzo mocno negatywnie zadziałały na stronę wydatkową kwestii wynagrodzeń i innych tam spraw pracowniczych, więc po prostu mamy taki zjazd, ale długoterminowo, a tak mamy kupioną tą spółkę, dalej w nią wierzę.
Jak Warren Buffett. Dobrze, tak, ale to... Okej, no to na PKP Cargo jesteśmy w plecy, na PG jesteśmy w plecy, ale to już nie od dzisiaj tak będzie. To, natomiast zarobiliśmy ostatnio parę złotych na Autopartner. To zdaje się, że czytelnicy portfela zagłosowali na Autopartner. Ile zarobiliśmy na tym? 18%, prawda?
To było 15% w 7 sesji.
Pięknie, to aż miło. Mógłbyś dwa słowa komentarza, skąd pomysł na inwestycję w Autopartner?
Ja zazwyczaj jak wybieram pięć spółek do sądu.
To jest świeżyski debiutant, z tego co tutaj widzę.
Tak, dokładnie.
To ciężko jakąś analizę techniczną namalować na wykresie, bo on tam jest od początku czerwca dopiero notowana.
Dokładnie tak. I ja tutaj, no skąd się wzięło, że ja do sądy wrzuciłem ten Autopartner? No to przede wszystkim to, że padła rekomendacja bardzo wysoka dla tej spółki i to była rekomendacja, jeśli dobrze pamiętam, od DM bez WPK?
Nie wiem.
Na 4,80.
A jest po 3,40.
Na 4,80, a spółka była poniżej 3 zł. Więc no, wycena naprawdę tam no, bardzo, bardzo wysoka. Różnica i dodatkowo no, wyniki finansowe pierwszego kwartału no, jak na dystrybutora części, gdzie ta branża no, tam rośnie, ale no, nie w tempach dwucyfrowych, no to przychody ponad wzrost 36%, tak, EBITDA, nie wiem, z 3 na 12 milionów, zysk netto z 0,5 miliona na 6,9 milionów, no naprawdę widać, bo ewidentną poprawę w ogóle wyników finansowych, no i to tak mnie zachęciło, żeby po prostu poddać pod głosowanie, no i czytelnicy zagłosowali, udało się.
A pięknie. Czemu to zamknęliśmy? Take profitem, czy...
Tak, take profit, bo tak, bo w sądach tam jest czteromiesięczny tylko horyzont inwestycyjny, tak żeby oczywiście kolejne spółki mogły co miesiąc dochodzić, więc tamte take profity czy stop loss to są takie kilkanaście procent.
Dobra, nie, no widzę to w ogóle fajnie. Od debiutu ta spółka i debiutowała tak mniej więcej po jakieś 2,30 parę, już urosła 43%.
No, to jest bardzo dobry rezultat, przynajmniej na tym rynku.
Tak, w ogóle w dzisiejszych czasach znalezienie spółek, które tak sobie rosną kilkadziesiąt procent w ciągu dwóch miesięcy, no to jest jakieś no, osiągnięcie, tak? No, słuchaj, drodzy słuchacze, czytelnicy, trzeba śledzić, co my w tym portfelu C kupujemy, bo czasami nam się zdarzy fajnie, nie tylko PG, nie tylko PKP Cargo, ale czasami też zdarzają się fajne inne spółki.
Co tam, tak już przymierzam się już powoli do sprzedaży Wistuli. To gdzieś już tam pisałem w odcinku, bo Wistula teraz jest tam około 3,30. My ją mamy kupioną po dwa z kawałkiem, zaraz ci powiem, po 2,38. Więc tam już jest też około 40% zysku. No dość stara inwestycja, no ale 40% zarobić na tym rynku to też jest niezły wynik.
Efekt Lewandowskiego.
Znaczy, nie, no już ten kurs już od wielu, wielu miesięcy, kwartałów spółka pokazuje fajne progresy w przychodach, w zyskowności, no ale jak dla mnie powoli już te wzrosty już mnie zachęcają do realizacji zysków. Potencjał do wzrostów w krótkim terminie, znaczy wydaje mi się, że znajdę inne spółki w tym segmencie własnym naszym, w portfelu C, gdzie będzie większy potencjał do wzrostów niż z obecnych poziomów na Wistuli.
Poza tym coś się musi dziać. Wiesz co, no nie możemy tego trzymać do nieskończoności jak Warren Buffett, bo będzie nudno. A powiedzmy, mamy cały czas PMPG?
Mamy.
No bo to smutno wygląda tak ostatnie półtora miesiąca.
No typowa korekta, to jest kopiuj wklej z JSW tylko na innych procentach, tak? Bo PMPG my tam kupiliśmy po około 2,24, tak? Jeśli dobrze kojarzę. Bardzo szybkim jednym ruchem na 6 z kawałkiem, później korekta do 4, książkowo wręcz, tak? Więc spółka podała w międzyczasie prognozę wyników. Ta prognoza pokazuje zysk operacyjny na poziomie tam około 70 groszy na akcję.
Czyli bardzo dużo.
Więc
jak na tę wartość akcji?
No jest ciekawa ta prognoza. No pytanie, czy ona po prostu zostanie zrealizowana.
A, no właśnie,
jak widać kurs akcji, a te prognozowane wyniki, no to te wskaźniki rynkowe również by wyglądały interesująco, nazwijmy to tak.
Trzymamy PMPG, tak?
Tak, no ja na razie po prostu robimy sprawdzenie, czy uda się spółce dowieść tej prognozy. Tutaj prezes zapowiadał, tak, podkreślał w tej prognozie, że to jest sezonowość przede wszystkim, tak, że to dopiero trzeci, czwarty kwartał daje najwięcej. Pierwszy i drugi kwartał to raczej historycznie też jest taki miarą.
Dobrze. Wiesz co, jeszcze chciałbym cię zapytać na koniec, jak ty postrzegasz wpływ Brexitu na rynki kapitałowe? No był jeden dzień taki, że się wszystko wzorowo zawaliło. Jeden dzień, to kiedy ten Brexit był? Jakoś końcówka czerwca. No i niektóre spółki jeszcze tego samego dnia były powyżej Brexitu. Niektóre im to trochę zajęło, ale to wiadomo, to była taka paniczna, jednodniowa, bardzo silna przecena. Tutaj to bardzo fajnie można było, PKN Orlen, to jest najbardziej spektakularny przykład tego, co się stało, bo dzień przed Brexitem byli po 68, 69, na otwarciu 57, a skończyli dzień znowu grubo powyżej 60, że można było tam 20 parę procent zarobić w jeden dzień. Wiadomo, to jest takie łapanie spadających noży, ale można było to zrobić. Jak ty postrzegasz, w długim terminie, nie mówię o jednosesyjnych głębokich spadkach, czy ten Brexit w długim terminie faktycznie będzie miał tak duży wpływ na gospodarkę polską i na koniunkturę giełdową, czy może z tej dużej chmury będzie jednak mały deszcz?
To jest jedna wielka zagadka dla mnie, bo to wszystko będzie zależało od tych wszystkich szczegółów wyjścia, na jakich warunkach, tak? To zostanie zrobione. Kiedy? Myślę, że rynki finansowe wystraszyły się tego jednego dnia, ale chyba tylko przez 2 godziny notowań. Później wszystko wróciło do normy. Do tego czasu, zanim my się dowiemy, jak faktycznie ułożą się później stosunki handlowe na tej linii UK-Unia Europejska, no to minie tak dużo czasu, będzie jeszcze tyle wydarzeń, chociażby bardzo szybko to co się tam, nie wiem, mogło zagrożenie z Turcji nadejść, tak, gdyby ten pucz się udał. Czy dalej potencjalnie nasilające się znowu w ostatnich dniach Donbas, prawda, te walki, więc będzie jeszcze tyle różnych rzeczy do czasu wyjścia i podania w ogóle szczegółów, że w ogóle myślę, że inwestorzy nie zaprzątają sobie na razie tym głowę, ale oczywiście spółki, które tak są mocno związane z funduszami unijnymi czy z rynkiem brytyjskim, no to tam akcjonariusze jak najbardziej dopisują po stronie ryzyk właśnie to. I to może ich skłaniać po prostu od nie wiem, zwiększania udziałów, czy może po prostu zachęcać w niektórych przypadkach. Jak masz po prostu więcej ryzyk dla jakiejś spółki, a dla innej masz mniej, bo żadne się nie pojawiły, no to już zaczynasz kombinować.
Tak, no w ogóle trzeba powiedzieć sobie, że Wielka Brytania wciąż jest dużym płatnikiem netto, jeżeli chodzi o udział, tak, w tym programie wyrównywania szans, tym, którym Polska jest beneficjentem netto wciąż.
Tak, trakcja Torpol i my na Torpolu po prostu straciliśmy, bo nam stop lossy pękły od razu po Brexicie i to dość mocno, bo to była mocna luka w dół i tam my sprzedaliśmy to po znacznie niższym poziomach niż był stop loss poprzez lukę, więc my na tym po prostu straciliśmy.
No właśnie.
Portfelu C.
No tak.
I te straty gdzieś tam nadal nie są odrobione na tych spółkach.
Nie, na Torpolu już jest. Czekamy. Na Torpolu już jest, bo Torpol z kolei odpływa.
A no bo tam wygrał duży przetarg, tak? W międzyczasie.
Tak, także to się
dzieje. Na 9,90, a było grubo powyżej 10 te akcje.
Mi się wydaje, że my to dożyliśmy takich czasów, że rynek jest tak zmienny i zaskakujący, taki geopolityczny, światowy, że inwestorzy coraz mniej przejmują się jakimś tam Brexitem.
Długim terminem.
Nie, jakimś tam Brexitem, nie? No bo tu widzisz, tu kto by pomyślał...
No tak, ale to jest, to był bardzo, Turcji, to jest bardzo dobry przykład, wiesz, jak mówiliśmy o ZE-paku. Mieliśmy 20-25%, trzeba było brać, a nie czekać i wierzyć po prostu w wielomiesięczną poprawę na wyniki drugiego kwartału i tak dalej. Koniec, take profit 15-20-30% w takich sytuacjach, kasujesz, dziękuję, do widzenia.
No, ale to wiesz, to jest na dwoje babka wróżyła, bo zaraz mogło być plus 100%, także, także wiesz, jak to przykład pokazuje historyczny, to zawsze tak można było, nie? Więc jakby no to mieliśmy jakąś strategię, dobrze, na tym nie straciliśmy. Ale ja wracam do tego, że inwestorzy, chociaż w krótkim terminie, nie szymują się jakimś Brexitem, bo wiesz, są inne duże, zaskakujące wydarzenia na świecie, nie wiem, dwa zamachy z rzędu we Francji, tak? Ten pucz, tak naprawdę nie wiadomo, czy prawdziwy pucz w Turcji, tak? To jest, a którym się już polscy inwestorzy, mam wrażenie, w ogóle nie przejęli.
Nie, no bo to akurat...
Mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, że jeżeli tamten kraj...
To się nie udał.
Tak, nie, ale nie, jeżeli tamten kraj teraz został przez inwestorów międzynarodowych wskazany jako ryzykowny, unikać Turcji, bo to cholera wie, co się tam będzie działo, to Polska, no odpukać, póki co jest jeszcze wskazywany jako kraj stabilny. Która agencja ratingowa nam nie obniżyła teraz?
Fitch.
Nie obniżyła nam i chyba perspektywy też nam nie obniżyła. Tak, więc to zyskaliśmy jakby pozytywnie, zyskaliśmy na tym wszystkim. Także okazać się...
Czekamy na projekty budżetu, tak? No.
A jak ci się podoba, już tak kończąc tutaj, ten projekt ministra Morawieckiego dotyczący ostatecznego rozwiązania kwestii OFE i tych pomysłów emerytalnych, wiesz, tych pracowniczych planów kapitałowych, tak? Nie wiem, czy to ja dobrze skrót rozszyfrowałem, bo jak szukałem skrótu PPK, wiesz, ten, co oznacza, bo to są teraz te PPK i IPK, jak
PPE.
Nie, PPK.
Pracownicze programy emerytalne.
Jest, ale chodzi o to, żeby...
A to były stare.
Tak, stara, teraz będzie PPK. Jak szukałem PPK, to mi wychodziło, że to jest przeciwpancerny pocisk skierowany, tak? Także... A później dopiero, że to jest pracowniczy program kapitałowy. Tak, takie coś będzie, tak? Jak ci się to podoba?
Znaczy tu znowu pytanie o szczegóły, bo ja też coraz mocniej gdzieś tam rozpatrywałem od już wielu, wielu miesięcy pójście w trzeci filar, ale taki no już, wiadomo, ja akurat swoje oszczędności to sobie tam, wiadomo, rachunek maklerski, czy też inne rodzaje inwestycji własne, ale chciałem po prostu zacząć korzystać z tych ulg i takie typowo długoterminowe oszczędzanie zrobić emerytalne, no ale tak naprawdę wstrzymuję się cały czas do wpłacania jakichkolwiek środków na IKE, no bo mogą być po prostu znacznie większe profity za chwilę i zachęty podatkowe i też inne, więc czekamy na szczegóły i to może być ciekawe, bo tak jak przysłuchałem no, na żywo na konferencjach ministra Morawieckiego, to on na mnie robi pozytywne wrażenie. Ma na pewno inne podejście do gospodarki niż przez ostatnie 8 lat rządów Platformy. Ja na razie tego nie skreślam, czekam na szczegóły, bo ekonomia i rynki finansowe są tak dynamiczne w ostatnich latach, że no trzeba również stanowczych i twardych i czasami odważnych rozwiązań i po cichu z takich się spodziewam.
No wiesz co, ja...
A właśnie, no to jest bez dwóch zdań. No Polacy muszą samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Oparcie wszystkiego ZUS to jest po prostu jedna wielka katastrofa będzie.
Nie, no już
rząd musi coś z tym zrobić.
No. Prezes ZUS-u, nie wiem kto tam jest, ale słyszałem jakąś jego wypowiedź, który już nawet prezes ZUS-u mówi, że trzeba oszczędzać samemu, bo nic z tego nie będzie. I te stopy zastąpienia teraz już są niskie, a w przyszłości będą już po prostu katastrofalnie niskie, tak?
Michał, nie ma niczego na razie, nie ma konkretnych bodźców, nie ma kampanii edukacyjnych społeczeństwo, nie ma konkretnych programów oszczędzania, znaczy mam nadzieję tutaj o produkty jakieś finansowe, czy to bankowe, czy to PZU.
A jedną z propozycji, bo to wiadomo, ta konferencja poświęcona temu oszczędzaniu, to była bardzo fajna i jakby to patrząc kilka tam no, aspektów, tak, możemy chwilę o tym pogadać, że generalnie jest fajnie, że ten program to takie PPK, żeby pracownik dawał 2% odkładał, a pracodawca 1,5% i Skarb Państwa 0,5%, łącznie 4%, jakby za rok mi się odkładało na te konto, jest fajny, ponieważ jest ta taka, jakby to powiedzieć, domyślna przymusowość. Będziesz mógł z tego zrezygnować, a to będzie wybitnie nieopłacalne, więc to jest fajne. Tak? I z tego, co ja kojarzę, to nigdzie na świecie nie udał się żaden sensowny program emerytalny, gdzie nie było tej właśnie domyślnej obowiązkowości. I ten słynny program 401 w Stanach, gdzie tam jest, że 40% społeczeństwa inwestuje na rynkach kapitałowych, tak, ale właśnie poprzez te fundusze emerytalne. To jest bardzo istotne, więc my musimy taką właśnie jakąś domyślność wprowadzić, bo nie ma absolutnie, patrząc po statystykach kont IKE, IGZE, absolutnie żadnych szans, żeby Polacy masowo odejmowali sobie z bieżącej konsumpcji, że ja teraz nie wydaję na, nie wiem, na chleb, tylko sobie odkładam już na przyszłą emeryturę. To się masowo nie ma prawa udać. Jak nie, to, a to jest tak, jak wiesz, ktoś by ci teraz zabrał 2% z przychodu, nie, z pensji. To najprawdopodobniej, powiedział, że to jest nowy podatek. Najprawdopodobniej no, popsioczył, ale żyłbyś z tym.
Czyli
2%, to nie jest jakoś, specjalnie dużo, tak? A jeszcze miałbyś.
A ustaw stałe zlecenie przelewu na rachunek samemu.
Oj, to nie jest ciężkie, bo to jest zupełnie co innego jest, jak to ci pracodawca zabiera, jeszcze prowadzi na jakieś inne konto i tych pieniędzy nie widzisz, a zupełnie co innego jest wówczas, jak one pojawiłyby ci się te pieniądze na rachunku, popatrzyłbyś na nie. Dobra, to ja teraz gdzieś przelewam. No to jest kompletnie inne postrzeganie rzeczywistości. Więc jakby z tego punktu widzenia, a i teraz nie wiem, czy widziałeś tam jaka propozycja tworzenia różnego rodzaju instrumentów, co to takich proemerytalnych. Nie wiem, czy widziałeś propozycję obligacji Skarbu Państwa takich, że nominał będzie gwarantowany, a będziesz mógł dostać premię, jakieś tam wysokie oprocentowanie, to będzie w drodze losowania. Także to rząd... A propos naszych oszczędności emerytalnych, tak, to lotka. No ale wiesz, to lotek jest biznesem państwowym, to jest luz. Nie? Ale podobno w Anglii w latach 50. były bardzo, bardzo popularne tego typu właśnie obligacje z takim zlosowanym kuponem. Więc jakby ta część tej prezentacji bardzo mi się podobała, natomiast to, co mi się nie podobało, no to moim skandaliczne rozwiązanie OFE, prawda, że gdzie rząd zabierze nam kolejne 25% z tego, co sobie już zaoszczędziliśmy, a da nam tylko 75%. Czyli z tego, co zebraliśmy kiedyś w przeszłości, to w 2013, czy na początku 2014, Tusk z Rostowskim zabrali nam 50% i z tego, co zostało, Morawiecki kolejne 25%. A z tego, co jeszcze zostanie, tego, co zebraliśmy, się nagle okazuje, że też nie będziemy mogli w pełni z tym dysponować, bo jak już szczęśliwie dożyjemy emerytury, to co prawda 25% będziemy mogli z tego wypłacić, ale za 75% będziemy musieli kupić jakąś tam dożywotnią bądź okresową rentę. Co wiesz?
No niestety, bieżące potrzeby i wydatki budżetu trzeba realizować, więc skądś te pieniądze trzeba brać, a tu po prostu one sobie leżą dla rządu na ulicy, więc je podnosi.
Tak. Także to już raz, ale wiesz, o ile to wtedy tam uważnie obserwatorzy wyliczyli, że to jest 35 miliardów złotych skonfiskowanych nam w 2018 roku i w ten sposób rząd bardzo ładnie akurat w tym roku dziurę budżetową sobie załata, będzie miał pieniądze na 500+ i tak dalej. Tak? Nie wiem, słyszałeś, że 500+ jest na kredyt.
No jest.
Dobrze, widzę tu, Rafał, dajesz mi znaki dymne, że już trzeba kończyć, tak? Ile nagrywamy? 42 minuty, to jest w ogóle luz, przecież nie ma wideo, to możemy gadać do nieskończoności.
Niektórzy chcą już spać.
Dobra, to mam nadzieję, że kolejny raz widzimy się już w wersji wideo. Już powiem, mamy tu informację, że od sierpnia znowu zaczynamy nagrywać, to gdzieś tam się spotkamy, gdzieś będziemy się widzieli. Także to było mi bardzo miło. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Rafał Żyński. Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia następnym razem.